I tak, drodzy Państwo, 8:38 na naszych zegarach, poranek wnet trwa, a już teraz do nas do studia przy krakowskim przedmieściu dotarł kolejny gość, pan Michał Banaś, wydawnictwo Warsaw Enterprise Institute. Dzień dobry.
Dzień dobry, Państwu.
No i kolejna, można powiedzieć, bardzo ciekawa pozycja. Najbliższe 15-20 minut zajmiemy się, no można powiedzieć, trochę takimi tematami bardziej socjologicznymi. Mamy tę książkę ze sobą, Dyskryminacja i nierówności, Thomas Sowell. No i proszę... Tak myślę, jak tutaj zrobić, bo żeby w 15 minut jak najlepiej tą książkę zareklamować, bo na pewno jest tak, że autor, wybitny profesor, ekonomista starał się w sposób taki całościowy podejść do dyskryminacji, a to tak naprawdę tematyka, no, bardzo, bardzo trudna. Więc może najpierw takie podstawowe pytanie. Skąd w ogóle biorą się nierówności i jak to słowo rozumiane jest przez autora?
Może też pozwolę sobie na sam początku podziękować, że Państwo zdecydowaliście się zaprosić mnie do studia, również objąć tę książkę patronatem. Książka, tak jak Jaśmino wspomniałaś, jest bardzo... No tutaj to jest temat ważny. To jest temat, o którym ludzie mówią, który jest bardzo często podnoszony, no nie tylko w mediach, ale również w katedrach akademickich. Dyskryminacja w takim rozumieniu klasycznym jest niczym innym jak wyborem. Każdy z nas dyskryminuje każdego dnia i to jest, brzmi bardzo przewrotnie, ale przez to, że słowo nabrało też wielu bardzo negatywnych konotacji i co jest poza tym społecznie słusznie postrzegane, że raczej dyskryminacja kojarzy się z czymś negatywnym, to tak zasadniczo nie powinniśmy jej mylić z zjawiskami, które mają raczej pozytywny wydźwięk. Thomas Sowell, też tak jak wspomniałeś, temat jest rozległy, ale on nie próbuje być tutaj jakimś, raczej w roli kogoś, kto będzie tłumaczył nam życie w tym sposób, w jaki sposób mamy je prowadzić, tylko bardziej próbuje w tej książce dać nam tak więcej pokory w stosunku do tego, jak zapatrujemy się na sprawy społeczne. Bo tak jak wspomniałem, że dyskryminacja jako wyborze, to na samym początku książki rozróżnia dyskryminację. Mamy taką dyskryminację, powiedzmy, czyli podejmowanie wyboru, które polega na tym, że mamy pewne indywidualne cechy danego przedmiotu, czyli powiedzmy idziemy do sklepu i mamy, powiedzmy, produkt A i produkt B i one mają różne specyfikacje. Czasem ze względu na to, że smaki są bardzo subtelne, każdy z nas ma różne preferencje, wolimy jeden produkt, a powiedzmy produkt A względem produktu B. No i tym samym, powiedzmy, dyskryminujemy B na rzecz A. Mamy też pewne cechy, powiedzmy, nieco szerzej możemy spojrzeć. I to jest taki pierwszy przypadek dyskryminacji. I mamy nieco szerszy, czyli na przykład taką dyskryminację grupową. I tutaj mówimy o, powiedzmy, producencie. Wiemy, że, powiedzmy, jeden producent zasadniczo jest znany z tego, że produkuje lepsze produkty, przykłada, ale może niekoniecznie mieści się u nas w kategoriach też preferencji konsumenckich. I też możemy ze względu na to, że chociaż nie próbowaliśmy tego jednego indywidualnego produktu, to dyskryminować całą grupę produktów na rzecz innych. No i potem, nieco wychodząc, to jest ten drugi aspekt dyskryminacji. Natomiast ten najszerszy, o którym najczęściej mówi się w mediach i przed którymi próbujemy się zasłaniać, to przez to, nie mając indywidualnych jakichś wiadomości na temat danej grupy, możemy ją dyskryminować właśnie przez pewne jakieś takie zasłyszane cudze opinie i tego. No i to przekładając, oczywiście ludzi nie powinno się w żaden sposób przekładać na produkty, tylko powiedzmy patrząc na to tak społecznie teraz, to pewne takie cechy też również zachodzą i przed tą dyskryminacją taką, powiedzmy, publiczną, przez tym, że możemy daną grupę osób źle ocenić, próbujemy się bronić. I to jeszcze tak tutaj ważna kwestia. Dyskryminacja oczywiście to jest jeden aspekt książki. Sowell zaznacza, że dyskryminacja nas kosztuje, że to jest tak, że chociaż ludzie mogą dyskryminować, jednak nie jesteśmy w stanie stwierdzić, że współcześnie żyjemy w bardziej dyskryminującym społeczeństwie niż wcześniej. I jak to się dzieje? Czy to jest tylko i wyłącznie zasługa tego, że ułożyliśmy sobie życie publiczne uchwaliliśmy odpowiednie ustawy konstytucyjnie.
Czyli że de facto sami próbujemy zadbać o to, aby te równości były, nawet jeżeli w naturze często, bo on tutaj jest też bardzo ciekawy rozdział dotyczący tego, że takie nierówności występują także w naturze, nie tylko w społeczeństwach, a my można powiedzieć, że wręcz czasem na siłę, czy staramy się w taki sposób zadbać o społeczeństwa, aby jednak te równości były.
No tak, to jest bardzo, ja pozwolę sobie to rozwinąć, bo to jest tak raczej, że Sowell właśnie wykazuje, że państwo nierzadko próbuje wyświadczyć społeczeństwu niedźwiedzią przysługę, jakby popychając, starając się popychnąć pewne procesy do przodu właśnie kosztem potem, jak się okazuje, społeczeństwa. Bo tak jak wyobraź sobie na przykład, Jaśmino, że takim jednym z bardzo ciekawych przykładów, do który powołuje się Sowell w swojej książce, to jest przykład nierówności majątkowych wyzwolonych Afroamerykanów w Stanach Zjednoczonych w XIX wieku, gdzie zaraz po tym, jak po zwycięskiej wojnie przez unionistów secesyjnej ogłoszono abolicję, czarnoskórzy zostali wyzwoleni i co się stało potem? A mianowicie stało się to, że wprowadzono na południu prawa, które miały tych czarnoskórych utrzymać na pewnym poziomie ubóstwa. I jak się okazało, dochód, albo raczej majętność tych Afroamerykanów podwoiła się dwukrotnie względem tego, co było pierwotnie i to był jedyny tego typu przypadek wzrostu majątności w całych Stanach Zjednoczonych. I to, co potem jeszcze, tak kończąc ten przykład, to Lisa Parks, gdy odmówiła tego, żeby się przesiąść do tylnych siedzeń w autobusie w latach, to było chyba 50-60, to właśnie ona odmówiła, to stało się taką kontrowersją, a ludzie zapominają o tym, że te akurat prawa były bardzo mocno stosowane w transporcie, gdzie osoby, firmy świadczące transport nie musiały się liczyć z tym, kogo wybiorą konsumenci. Bo przez te wszystkie lata, przez pierwsze dekady XX wieku, właśnie wszyscy prywatni dostawcy, wszyscy prywatne osoby, firmy świadczące transport nie starały się nikogo dyskryminować, bo wiedziały, że tak naprawdę kosztuje za każdym razem ich to klienta. Dlatego starali się temu przeciwdziałać. I co nasiliło się w końcu w latach 50., 60., kiedy zaczęto coraz bardziej podnosić właśnie problem tych nierówności po stronie czarnoskórych. Więc gdyby tak spojrzeć pod całą tą problematykę dyskryminacji, którą ustawowo rozwiązywano w Stanach w wieku XX, to okazałoby się, że to społeczeństwo dobrowolnie i tak jakby, no można powiedzieć, z czystej uczciwości, ale też nie oszukujmy się, w tym przypadku tych przedsiębiorstw transportowych, no z czystego zysku. Chciało pozbyć się tych ograniczeń publicznych, ustawowych, żeby normalnie prowadzić biznes, więc tak naprawdę państwo musiało się dostosowywać do potrzeb społecznych. I ostatnia rzecz, wiesz, gdzie właśnie stosowano dyskryminację rasową taką najszerzej, w której instytucji w Stanach Zjednoczonych, może instytucji w firmie. Właśnie w przedsiębiorstwie, komunikacyjnym. Tak. To jest AT&T, tak się nazywa to amerykańskie przedsiębiorstwo i tam właśnie jeszcze jakoś tak mniej więcej do lat 60., 70. zatrudnienie w wśród osób przekierowujących połączenia wynosiło 80% chyba białych kobiet do zaledwie tam 20 około czarnoskórych, więc ta dysproporcja była bardzo duża. I tu też pozwolę sobie zwrócić uwagę teraz na problem właśnie nierówności, bo nierówności zachodzą, nierówności są wszędzie i można powiedzieć, że Thomas Sowell stoi tak kością w gardle wszystkim ludziom, którzy właśnie są zwolennikami tej polityki afirmacyjnej, tej wspierania socjalnego.
Czyli wyrównywania, jakby wyrównywania nierówności. Bo tutaj kilka jeszcze takich tez i zaraz, Michale, pozwolę tobie dokończyć. Bardzo ciekawych zostało przytoczonych, które też często mogłyby być pewnym takim początkiem do dyskusji, także w pewnych trendach, czy to w psychologii, czy w socjologii, które są dziś nauczane. No między innymi właśnie takie, że chociaż powinniśmy się intuicyjnie, nie wiem, spodziewać, że osoby z tych samych grup, czy o podobnym statusie powinny osiągać takie same wyniki, to absolutnie nie ma to potwierdzenia empirycznego, prawda? Nawet weźmy pod uwagę często w rodzinach, tak jest, mamy czwórkę dzieci i tu bardzo było dużo takich ciekawych przykładów podanych, które myślę, że tak lepiej też pozwolą słuchaczom zobrazować, no jak dużo z tej książki można właśnie takich konkretów wyciągnąć.
Właśnie książka jest cała usłana takimi rodzynkami, takimi informacjami bardzo ciekawymi, bardzo interesującym przykładem odnoszącym się właśnie do, nawet w rodzinie, do nierównych osiągnięć wśród dzieci, jest to, że spośród 29 astronautów, którzy uczestniczyli w programie Apollo w XX wieku, programach próbujących wynieść ludzkość na Księżyc, z 29 tylko, znaczy aż 22 było albo jednakami, albo dzieckiem pierwszym, albo było dzieckiem pierworodnym. I to świadczy o tym, że na sukces między innymi przekłada się też to, w jaki sposób rodzice poświęcają uwagę swoim dzieciom. I Thomas Sowell właśnie na przykładzie rodzin, tego jak nierówno rozłożony jest sukces, tego, że częściej i większe prawdopodobieństwo na osiągnięcie sukcesu mają właśnie pierworodni albo jedynacy, przekłada się na dynamikę nierówności również wewnątrz rodziny. Więc jak można tam, gdzie ten powiedzmy byt materialny jest zapewniony, gdzie warunki dorastania dzieci są mniej więcej tak same, dochodzi do bardzo dużych nierówności, nawet pod względem ilorazu inteligencji. Jest też ciekawy przypadek, że przytoczono takich badań Termana. To jest uczony, który na początku XX wieku wykonał badania na około 1500 dzieciach, o bardzo wysokim ilorazie inteligencji. Śledził ich losy przez 50 lat i do programu mogło się zakwalifikować tylko osoby, które miały powyżej 140 punktów ilorazu inteligencji. I wyobraź sobie, że nawet w tak szerokiej grupie wykluczono dwie osoby, dwójkę dzieci, które osiągnęło wynik mniej więcej na poziomie tam gdzieś powyżej 130, ale nie 140. I ta dwójka dzieci potem zdobyła Nagrodę Nobla właśnie, a te dzieci, które się zakwalifikowały, nie odniosły nawet takich sukcesów, tak, więc tak. Nawet iloraz inteligencji nie musi się świadczyć. Tutaj, jeśli Sowell miałby wykoncypować jakąś taką właśnie teorię tego, skąd się bierze sukces, to on mówi, że to jest szczęśliwy splot wielu wypadków. Bo tak jak powiedzmy ustaliliśmy, że mniej więcej na sukces co może się przyrzucić? No, iloraz inteligencji, powiedzmy, prawda? Ale też, tak jak pokazuje badania Termana, nie zawsze. Kolejna rzecz. Powiedzmy to, że udało, poszczęściło nam się, urodziliśmy się pierwsi, albo rodzice bardziej nas doglądali w dzieciństwie. Potem edukacja, prawda? Majątek i powiedzmy, co może zabrzmi nieco tak kontrowersyjnie, ale to, czy potrafimy czytać i pisać. Bo powiedzmy, że ktoś może być bardzo inteligentny, ale nie ma na przykład umiejętności czytania i pisania. I to dyskwalifikuje jego możliwości. To samo, ktoś może być inteligentny, być, potrafić czytać i pisać, ale powiedzmy niekoniecznie ma środki albo możliwości do tego, żeby się wyedukować. I jeśli założymy, tak jak zrobił to Sowell, że prawdopodobieństwo spełnienia jednego warunku, załóżmy na korzyść, to jest 2/3, to w takim wypadku, żeby nastąpił ten szczęśliwy splot tych wszystkich warunków, to wtedy prawdopodobieństwo spełnienia ich wszystkich, jak jeśli pomnożymy 2/3 razy 2/3, czyli do potęgi weźmiemy 5, to będzie wynosiło 32 do 243. I to mniej więcej przekłada się na to, że to by było, że szansa na niepowodzenie wynosi 7 do 8. I tak też należy, można, to, jeśli ktoś, kogoś nie przekonują takie dane dotyczące indywidualnych jednostek, to możemy spojrzeć szerzej, makrospołecznie. Bo świetnym tego przykładem są takie państwa, takie narody, jak na przykład Szkocja. Gdzie Szkocja przez wieki egzystowała gdzieś tam na peryferiach kontynentu europejskiego. To plemiona, które zamieszkiwały Szkocję przed Szkotami, bo Szkoci wymieszali, to byli Piktowie w połączeniu jeszcze z napływowymi plemionami w toku, znaczy na samym początku pierwszego tysiąclecia. To Piktowie nawet tak etymologicznie u Rzymian oznaczali osoby, które się tatuują, są bardzo niesforni. Nawet potem w toku średniowiecza pewien arabski uczony nawet stwierdził, że im bardziej na północ się podróżuje, tym ludzie są bledsi i w pewnym momencie nawet stają się coraz bardziej nieokrzesani i głupsi, więc Arabowie jakoś tak właśnie na przełomie tysiącleci raczej postrzegali osoby białe jako osoby nieokrzesane i mało inteligentne, a w szczególności takich Szkotów, z którymi nawet Anglicy mieli problem. I potem ta dynamika zupełnie się zmieniła właśnie w XVIII wieku, kiedy Szkocja właśnie wydała najbardziej płodne umysły, jeden z najbardziej płodnych umysłów epoki oświecenia, takie jak właśnie Adam Smith, to miała bardzo duże wpływy, a to wszystko przez to, że naród otworzył się właśnie, zaistniały powiedzmy ta epoka właśnie industrialna, wyszliśmy, ludzie mieli więcej czasu na przemyślenia, stali się bardziej zamożni, a także Szkoci edukowali się w języku angielskim, przez co mogli przystąpić do tych elit londyńskich i otworzyć się ze swoimi ideami na cały świat, więc to jest tak, historia sukcesu to jest splot wielu różnych okoliczności i bardzo dużym i szkodliwym uproszczeniem jest spłycanie wszystko tylko i wyłącznie do kwestii związanych z majętnością i warunkami ekonomicznymi.
I właśnie w taki kompletny sposób kwestię nierówności i dyskryminacji stara się tłumaczyć profesor Thomas Sowell w swojej książce. Powiedzmy jeszcze na zakończenie, gdzie można tą pozycję kupić.
Książkę mogą nabyć Państwo na stronie wydawnictwo.wei.org.pl. Jeśli Państwo wpiszecie dyskryminacja i nierówności Thomas Sowell, to powinniście Państwo spokojnie w przeglądarce tę książkę znaleźć. Bardzo dziękuję za zaproszenie.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Michał Banaś, wydawnictwo Warsaw Enterprise Institute. Ja spoglądam na zegarek 8:56 i właśnie zobaczyłam, że Daniel Chybowski usunął wywiad na temat Wagnerowców. To rozmowa ze studia 195, którą być może uda nam się za kilka chwil przywrócić na naszą listę. Fragment rozmowy na temat wpływu tak naprawdę rosyjskich głównie, ale także francuskich, bo można powiedzieć, że trochę w takim też paradygmacie neokolonializmu ta rozmowa się odbywała. Grzegorz Kuczyński był moim i Państwa gościem i może uda się chociaż 3 minutki tej rozmowy teraz posłuchać.